Małgorzata Żurakowska, menażeria. Na motywach sztuki Wilhelma Rorta.
On, bardzo przystojny, bardzo elegancki, bardzo bogaty, bardzo dobrze odżywiony i w żonie chronicznie zakochany.
Ona, bardzo przystojna, bardzo elegancka, bardzo wierna i wszystkie cnoty posiadająca kobieta 19 lub 30-letnia.
Ten trzeci, powojenny człowiek, wolnomyśliciel, bardzo nieprzystojny, poprawiający stale fryzurę i siedzące mu binokle na nosie. Łatwość wymowy i skłonność do filozofii empirycznej. Utajona złośliwość. Człowiek bez określonych dochodów i przekonań. Pyszna herbata. I nigdzie nie podają tak dobrej herbaty jak u was.
Wierzę ci, mój kochany.
Aromat przypomina mi najlepszą przedwojenną herbatę, podawaną w czwartki u hrabiny za kisiło. Ech, wolę jednak herbatę z rumem. Widziałem gdzieś na kredensie flaszkę rumu. Gdzie jest rum, mój drogi? Chętnie napiję się herbaty z rumem.
Wierzę ci, mój przyjacielu. Kiedy ci rumu nie dano, więc widocznie rumu dać ci nie chciano, to całkiem proste.
Ty wszystko zaraz bierzesz serio, mój kochany. Bywam w waszym domu tyle lat, więc nie bierz mi za złe, jeśli rozporządzam się jak u siebie. Ty i twoja pani macie ów specyficzny dar zjednywania sobie ludzi, że czują się w waszym domu zupełnie jak na własnych śmieciach. A właśnie zauważyłem rum na kredensie. Pozwolisz?
Nie. Ty naprawdę jesteś bezczelny.
Ty wszystko zaraz bierzesz serio. O co ci chodzi? O tę kapinkę rumu?
Nie, mój drogi. Tu o rum wcale nie chodzi, ale chodzi o rzeczy zasadnicze i ogólniejszej natury. Mój kochany, mam dość tego, rozumiesz? Dość tego!
Niby czego?
Nie udawaj głupiego. Powiedz mi właściwie, jakim mianem mam określić twój stosunek do naszego domu? Czym ty właściwie jesteś w moim domu? Przyjacielem mej żony? Nie. Bo chyba widziałeś się już kiedyś w lustrze. Moim również nie, bo wiem, że mnie obgadujesz w kole twych znajomych. Zawodu też nie masz.
O, pardon! Jestem filozofem.
W każdym razie jest to filozofia nieścisła. Nawet sam nie potrafisz określić, z czego właściwie żyjesz. Równym mi także nie jesteś, o czym chyba wiesz najlepiej. Służącym w moim domu także cię nie mogę nazwać. Mówiąc krótko, jesteś filozof żyjący z naciągania bliźni.
Unosisz się, mój kochany. Wiesz, że jestem ci oddany i twoja pani nie mogłaby się obejść bez moich usług, których wyliczanie uważam za zbędne. Pozwolisz, że zapalę? Coraz gorszy tytoń palisz.
Palę, jaki mi się podoba. Sądzę jednak, że tytoń ten nie jest najgorszy, kiedy mi codziennie wykradasz z kasetki po kilkadziesiąt papierosów.
Daję ci słowo, że staram się palić jak najmniej, żeby ci uszczerbku nie robić.
Nie uważasz za stosowne wyliczyć mi rzekomych usług, które moja żona od ciebie potrzebuje? Cóż to za usługi?
Proszę bardzo. Twoja pani nie kupi nigdy kapelusza bez mojej porady. A kto całymi godzinami ślęczy z nią nad żurnalami najnowszych mód? Komu twoja pani zawdzięcza, że ubiera się najgustowniej, a zarazem najtaniej w całym mieście? Czy masz pojęcie, co to znaczy szperać po sklepach w poszukiwaniu odpowiedniej koronki? Wytargowałem dla was dywan prawie perski. Byłem dwa razy w biurze poszukiwania służby w sprawie kucharki, gdyż tę musimy absolutnie zmienić.
A jak to musimy?
To jest... musicie zmienić. Gotuję niemożliwie. Jednym słowem, niemożliwie.
Mój kochany, a może byś był tak łaskawy nie wyświadczać nam dalszych usług i w zamian za to przestał stale u nas jadać śniadania, obiady i kolacje, które ci tak bardzo nie smakują.
Głupstwo, mój kochany. Tu o mnie nie chodzi. Mogę jadać nawet mniej wybrednie, gdyż my, filozofowie...
Ach, przestań mi ze swoją filozofią! Mógłbyś przynajmniej w żywe oczy nie kłamać.
Daję ci słowo honoru, że moje papiery i dyplomy uległy spaleniu w dobrach mego wuja na Wołyniu jeszcze w 14 roku.
Koniec końcem, mój kochany, zrozum, że nie wyrzucam cię, ale wypraszam sobie, abyś w moim domu rządził jak szara gęś. Odprawiłeś wczoraj mego służącego, nie zapytawszy się nawet o moje zdanie. To jest zwyczajne świństwo.
Ten nic poń okradał nas w bezczelny sposób.
Jak to nas?
To jest was. Ciebie i twoją panią. Przebacz, iż się nieraz mylę w zaimkach, ale nauczyłem się uważać wasz dom za swój.
O, cały zaszczyt po mojej stronie. Ale wracając do rzeczy, wypraszam sobie w najostrzejszej formie, abyś się rządził u mnie w domu na własną rękę. Sądzę, że zrozumiałeś mnie dostatecznie? O nie. Ty doniosłeś Heli, że byłem z tą chórzystką na kolacji?
Daję ci słowo honoru, że daleki jestem od podobnych intryg. Widziano cię i pani Hela opowiedziała mi o tym wśród spazmów i płaczu.
Mniejsza z tym. Oprócz tego, proszę cię bardzo, abyś przestał za mnie nosić moje koszule. Znowu masz moją koszulę na sobie.
Donaszam ją tylko po tobie, zanim pójdzie do prania.
Ty mi zniszczysz całą bieliznę. To przechodzi wszelkie pojęcie.
Zapominasz, mój kochany, że lekarz zakazał ci się irytować. O co ci chodzi? O jedną głupią koszulę?
Ależ tu nie chodzi o jedną koszulę. Nosisz stale moją bieliznę. Tak, cały komplet mojej bielizny, cały komplet!
Powiedziałem ci, że donaszam ją tylko przed oddaniem do prania.
I krawat także mój! Jeszcze go nie miałem nawet na sobie!
Myślałem, że w tym kolorze nie będzie ci do twarzy. A jeżeli ci tak bardzo zależy, mogę go zwrócić. Nie spodziewałem się tego po starym, wypróbowanym przyjacielu.
Nie, palcie diabli z przyjaźnią, ale tak dalej być nie może. I kołnierz mój, i mankiety z moimi spinkami, i moje lakierki. Widzę, także masz na nogach.
Może mi jeszcze wypomnisz i ubranie, które mi sam darowałeś.
Nie, sam nie wiem, czy wyrzucić cię za drzwi, czy parsknąć ci śmiechem w oczy.
Czy ty myślisz, że ja jako filozof i człowiek o duszy wrażliwej jak mimoza nie odczuwam całej swej nędzy i poniżenia? Chodzi ci o ten kołnierz? Masz go. Żal ci mankietów? Nie stracę nic na wartości bez twoich mankietów. Zwrócić ci może darowany surdut? Proszę. Chcesz odebrać koszulę? Proszę bardzo.
Przestań, wariacie. Zostaniesz bez niczego.
O nie! Moja brzydota mi zostanie i ból, który mi w samo serce zadałeś.
No uspokój się, wariacie. Wiesz, że mam do ciebie słabość, a Helka bez ciebie obejść się nie może.
Za moje dobre serce, za moją wierność i przyjaźń żałują mi łyżki strawy i koszuli w tym domu. Bodajbym nie był doczekał tej chwili.
Uspokój się. Byłem zirytowany. Myślałem, żeś ty, Helce, powiedział o tej chórzystce. Wiesz chyba, że Helę bardzo kocham i nie chciałbym jej zrobić żadnej przykrości. No nie gniewaj się. Ubierz się, stary. Gdyby Helka tu weszła, byłoby jej bardzo przykro.
Za moje serce. Za moje poświęcenie.
No daj rękę na zgodę, ty stary wariacie. Ubieraj się. Wiesz, żem ci życzliwy.
Niech ci Bóg tak przebaczy, jak ja ci przebaczyłem.
A tu masz tych kilka tysięcy, o które wczoraj mnie prosiłeś.
A nie, nie, nie. Naprawdę to niepotrzebne.
Nie, głupstwo. Napij się rumu, jeśli chcesz.
A czy nie mógłbyś mi dać trochę tego francuskiego koniaku, który chowasz w swoim pokoju w szafie? No, to pyszny koniak.
Nie chce mi się teraz iść do mego pokoju. Pij rum, jeśli ci smakuje.
Twoje zdrowie.
Servus.
Tak mnie skrzywdziłeś, że serce mi omal z żalu nie pękło.
Nie mówmy o tym. Helka dostała spazmów, kiedy ci mówiła o tej kolacji z chórzystką.
Twoja pani wiła się formalnie z bólu. Nie powinieneś tego robić, mój drogi. Pani Hela kocha cię rzadką miłością kobiety wrażliwej i subtelnej i była wprost niepocieszona, gdy się dowiedziała, że przekładasz towarzystwo jakiejś chórzystki nad jej.
Daję ci słowo, że wszystko to stało się tak jakoś przypadkowo i że poza kolacją między mną a tą chórzystką nic nie było. To jakaś bardzo inteligentna i biedna dziewczyna, która pracuje w chórze, aby coś zarobić dla licznej i zubożałej rodziny.
I ty wierzysz w tę starą bajeczkę? Ty w to wierzysz? Mało jest kobiet uczciwych na świecie, a chórzystki, no, to już całkiem nie ma o czym mówić.
O, przepraszam cię. Sam znałem bardzo wiele uczciwych kobiet, pomimo wszelkich pozorów, każących się domyślać wręcz coś przeciwnego.
Nie ma uczciwych kobiet. A jeżeli są, to ja takich nie znałem.
A moja żona?
To unikat.
Jest więcej takich unikatów.
Ja ci powiadam, że dobór płciowy decyduje o wszystkim. Są kobiety, które nie znajdują przez dłuższy czas odpowiednika w doborze i dlatego siłą faktu pozostają uczciwymi, bo zazwyczaj są kobiety za leniwe, aby szukać zapomnienia w ramionach obojętnego im mężczyzny. Drugim ważnym powodem, dla którego kobiety są często uczciwe, to jest brak sposobności. Kobieta musi mieć do zdrady idealną sposobność i wtedy zdradza con amore. Nie ma w gruncie rzeczy uczciwych kobiet. Jedną weźmiesz na przepych, drugą na siłę męską, trzecią na brutalność, czwartą na rozmarzenie i poetyczność, inną na upór, ale... Fakt faktem, że każdą posiąść można.
Więc dajmy na to, że ty, mając do rozporządzenia wszystkie te poprzednio wymienione środki wiodące do uwiedzenia uczciwej kobiety, nie doznałbyś porażki pomimo swej, przebacz mi słowa prawdy, brzydoty?
Mój małpi pysk wcale nie decyduje o tym.
Więc sądzisz, że na przykład... Moja Hela mogłaby mnie z tobą zdradzić.
Co tu mówisz o twojej żonie? Ja się u niej nie liczę.
Wiem o tym. Ale powiedz mi tak szczerze, czy sądzisz, że moja żona, na przykład mając do wyboru między mną a tobą, byłaby w stanie mnie zdradzić?
Powiem ci jeszcze jedno, o czym zapomniałem napomknąć. Kobieta czasem też zdradza nie dla pieniędzy, nie dla urody czy też walorów danego mężczyzny, nie z zazdrości, nie z miłości, nie z wrodzonych skłonności, nie z litości.
Więc dlaczegoż u diabła?
Zdradza często dlatego, iż nie wie, dlaczego zdradza.
Paradoksy, mój kochany.
Czasem też kobieta zdradza dla zwyczajnego kaprysu, ot tak, od niechcenia. Nie ma zresztą tak uczciwej kobiety, której by raz jej cnota nie znudziła się.
Więc sądzisz, że nie ma wyjątków? Nie znałeś kobiet, które nie zdradzają?
O tak. Znałem jedną, ale ta tylko dlatego nie zdradzała męża, jak mi opowiadała, gdyż to bardzo źle wpływało na jej cerę.
Ale moja żona...
Twoja żona jest faktycznie unikatem. To święta kobieta, uczciwa, rozumna, piękna, dobra i czysta jak łza. Ta kobieta nigdy nie zdobyłaby się na to, aby nas zdradzić.
Jak to nas?
Znowu się zapomniałem. Wybacz, ale nie mogę się odzwyczaić od uważania twego domu za mój własny. Pani Hela to święta kobieta.
Ty, a co by tak było, gdyby Hela mnie zdradzała?
Z kim?
Chyba nie z tobą.
No, myślę.
Ale powiedz mi tak szczerze. Czy nigdy nie próbowałeś się do Heli zbliżyć jako mężczyzna, do pięknej kobiety?
Zwariowałeś? Z taką gębą, z taką figurą i z taką twarzą?
Nie, ale powiedz mi szczerze, co by było, gdybyś się tak w Heli zakochał i oświadczył jej swoją miłość?
Człowieku, czy nie znasz kobiet? Przebywając tyle lat w waszym domu, przestałem się już dawno liczyć jako osobnik rodzaju męskiego. Po prostu uważa mnie za część składową waszego umeblowania. Nie, nie. Nie, mój kochany, zupełnie się nie liczę.
No, no, tak źle znowu nie jest. Lubimy cię jako dobrego, poczciwego chłopca. Wiesz, mam pomysł. Mam do ciebie ogromną prośbę.
Ty wiesz, że niczego ci nie odmówię.
Chciałbym przekonać się, jak ona zachowałaby się wobec mężczyzny, który wyznałby jej swą miłość.
Przepraszam cię bardzo, ale czy nikt z twojej rodziny nie skończył w zakładzie dla obłąkanych?
Nie, ale mówiłeś, że każdą kobietę można zdobyć. Ty zabierzesz się do rzeczy, podczas gdy ja ukryję się na przykład za kotarą. Musisz Helę przez kwadrans uwodzić. Gdzie idziesz, wariacie?
Przyniosę ci zimnej wody. Albo mogę zatelefonować po pogotowie. Powiedz mi szczerze, czy ty dzisiaj dużo piłeś?
W ustach alkoholu nie miałem. Przyszła mi po prostu myśl do głowy, aby ujrzeć Helkę w sytuacji uwodzonej.
Akurat ze mną?
Cóż ci szkodzi? Chcę widzieć, jak się zachowa moja żona wobec mężczyzny, który jej wyznaje swą miłość.
Mówiłem ci, że ja dla twojej żony nie jestem żadnym mężczyzną.
Mój kochany, mój jedyny, zrób to dla mnie.
Ależ to szaleństwo.
Może, ale masz wszystkie dane, aby jej powiedzieć, że ją kochasz. Długa znajomość, twoje bezgraniczne oddanie, załatwianie jej sprawunków, wiecznie na usługach. Zaapeluj do jej litości i wielkiej duszy, która nie powinna się wzdrygać przed tym, żeś ubogi i brzydki.
To, czego żądasz, jest po prostu niemożliwe.
Och, chcę, abyś spróbował przez kwadrans uwodzić moją żonę, podczas gdy ja będę się temu z ukrycia przysłuchiwał.
Może jeszcze udasz wyjazd z niespodziewanym powrotem i tradycyjnym okrzykiem: a! Zdradziłaś mnie, wiarołomna żono.
Mówiłem ci, że chcę tylko słyszeć, jak się Helka w czasie akcji uwodzenia zachowa. Chyba żeś nigdy żadnej kobiety nie uwiódł i jesteś niezdarą i samochwalcą.
O, przepraszam bardzo. Każdą kobietę można uwieść, z wyjątkiem twojej żony.
Próbowałeś?
Skądże? Mówiłem ci, że ja się u niej nie liczę.
Daj spokój, już słyszałem.
Więc odczep się z tym idiotycznym projektem.
Mój kochany, ty to musisz dla mnie zrobić, proszę cię.
Ani mi się śni. Cóż ty myślisz, że ja naprawdę pozwolę się ośmieszyć w oczach takiej kobiety jak twoja żona? Dość mam twoich żartów.
A więc nie chcesz przez głupi kwadrans uwodzić żony swego najlepszego przyjaciela?
Nie!
Nie?
Nie!
I to ma być przyjaciel! Słuchaj, a gdyby tak... A gdybym ci dał zaliczkę w kwocie... Dajmy na to... 100 000 marek?
Ile?
100 000 marek.
Nie! Nie... Ty mnie naprawdę psujesz swoją uprzejmością. Doprawdy... Sam nie wiem, jak się zachować w tej sytuacji.
Ale wiesz, tylko zanadto się nie doceniasz. Ja stanę za kotarą, ot tak, a ty pójdziesz po Helkę i sprowadzisz ją pod jakimś pozorem do tego pokoju. Powiesz, że wyszedł i wrócę za godzinkę. A przez ten czas staraj się zbliżyć do niej.
A jeśli ona mnie wyrzuci za drzwi?
To ja ci daję słowo honoru, że udobrucham ją i biorę pełną odpowiedzialność za to, abyś nie został pozbawiony mego chleba, mej garderoby i mego dachu nad głową.
A co będzie po kwadransie uwodzenia?
Wyjdę zza kotary i obrócę wszystko w żart.
A ja ci mówię, że to się wszystko źle dla mnie skończy.
Mowy nie ma. Powiem, że to zwyczajny figiel za awanturę o tę głupią chórzystkę.
A co będzie, jeśli mi się z twoją żoną uda?
Zwariowałeś? A, prawda, prawda. Przecież mówiłeś, że moja żona jest unikatem.
No tak, ale kobiecie nigdy nie można wierzyć.
A więc do dzieła. Idź, poproś tu moją żonę, a ja tymczasem schowam się za kota.
Chwileczkę. Chciałem cię jeszcze zapytać, czy w czasie akcji uwodzenia mogę się zdobyć na pocałowanie twojej żony. To jest konieczne przy każdym uwodzeniu. Bez tego ani rusz.
Nie waszcz mi się. Ach, prawda. Prawda, no. Naturalnie, że możesz. Naturalnie. Że ja też o tym nie pomyślałem.
A więc idę po twoją żonę. Czysta farsa.
Proszę cię, tylko nie rób ze mnie głupca. Jak masz uwodzić, to rób to uczciwie, a nie tak, aby mnie zbyć ladaczym. Ja się na tym poznam.
Ja tylko uczciwie umiem uwodzić. Idiotyzm. Zwyczajny idiotyzm.
Wcale teraz nie mam ochoty na oglądanie żurnali. Nie rozumiem, dlaczego pan się uparł i przeszkadza mi w chwili, kiedy pragnę być sama.
Heleno! Obejrzymy żurnale, nim przyjdzie Janek. Pani przecież wie, że on nie lubi, kiedy rozmawiamy o strojach.
Jak to? Janek wyszedł? Nic mi nie powiedział.
Jakiś pilny interes. Za małą godzinkę wróci.
To dziwne. A może coś się stało? Powiedz mi pan prawdę.
Skądże? Zaręczam pani, że za godzinkę wróci. Niechże pani siada. Pani bardzo kocha Janka?
Czy swego męża kocham? Pańskie pytanie jest co najmniej niewłaściwe. Przecież pan chyba najlepiej wie, jak bardzo go kocham.
Wiem o tym niestety za dobrze.
Czego pan posmutniał?
Ja? Nie, tak się pani zdawało.
A był pan u szewca, żeby mi przerobił obcasy na fason francuski?
Byłem. Przerobi na czas.
Byłem? Dlaczegoż tak tragicznie? Wie pan, że czasem jest pan taki śmieszny, iż trudno śmiech powstrzymać na widok pana. A co do tych żurnali, to wcale mi się nie podobają.
Pani Heleno, czy wolno mi przez chwilę być szczerym?
A czyżby pan dotychczas nie był?
Nie. Wyznaję, że nie byłem. Byłem dla waszego domu zawsze oddany. Wykorzystywałem waszą uprzejmość i dobre serca, płacąc wam jednak za to szczerym przywiązaniem i drobnymi usługami wchodzącymi w zakres nieoficjalnego kamerdynera.
Jakże tak można?
Pozwoli pani? Raz muszę pani prawdę powiedzieć, choćby za cenę, że mąż pani wyrzuci mnie z tego domu jak grat zawadzający.
Ależ Janek pana lubi na równi ze mną.
Raczy mnie pani wysłuchać do końca? Pani była dla mnie idealnie dobra, czego nigdy pani nie zapomnę. Ale pani mnie nie traktowała jako mężczyznę o własnej indywidualności, umysłowości i sercu.
Do czego pan właściwie zdąża?
Zaraz się pani dowie. Przez całe lata znosiłem udrękę, jakiej szatan dla ludzi nie wymyślił. Wiedziałem o tym, że jestem monstrualnie brzydki. Pani Heleno, gdyby pani wiedziała, co się od lat dzieje w moim sercu. Ja kocham panią. Kocham całą potęgą uczuć przeświętej miłości.
Ależ pan oszalał. Ten człowiek oszalał.
Nie, nie, ja nie oszalałem. Chciałem już 1000 razy odejść z waszego domu, gdzie byłem dla pani niczym, pyłem, atomem. I nie miałem sił. Wolałem odnosić pani buciki do szewca, godzić służące i załatwiać sprawunki kuchenne, byle tylko być blisko pani. Zlituj się, pani.
Ależ wstań pan, na miłość boską. Ja tego zrozumieć nie mogę. Ja się wstydzę tego słuchać.
Niech pani zapomni, że ja jestem brzydki i biedny. Ja temu winien nie jestem.
Niechże pan wstanie. Janek w każdej chwili może nadejść i co on sobie pomyśli? Proszę pana, no wstań pan!
Czy pani wie, co to jest żar nieprzespanych w tęsknocie nocy? Czy zna pani rozpacz najnędzniejszego niewolnika, którego bóstwa pokarały miłością do jasnej i wielkiej królowej Heleno?
Proszę, niech pan usiądzie i pomówmy rozsądnie.
Wiedziałem, że pani jest aniołem. Kobiety takie jak pani umieją inaczej patrzeć i odczuwać dusze ludzkie. Ja panią kocham, pani Helo.
Więc pan dawno już mnie kocha?
Kocham panią od pierwszej chwili, kiedy ją ujrzałem. Pamięta pani chwilę, kiedy mi pani z litości i ze względu na mój zły wygląd zewnętrzny dołożyła jeszcze dwa filety cielęce z półmiska? Pani Heleno, o, jakże ja strasznie cierpiałem.
Czy nie próbował pan nigdy o mnie zapomnieć? Przecież pan wiedział, że ta miłość jest szaleństwem.
Próbowałem. Chciałem tę nieszczęsną miłość wyrwać z serca jak cierń kolący.
Biedny pan, bardzo biedny.
O, bardzo biedny. Tak biedny jak robak lichy podeptany nogą.
Biedny pan, strasznie biedny.
Widzi pani? Ja tak dawno już chciałem pani wszystko powiedzieć.
Biedny pan, bardzo biedny.
Tak mi było źle, tak bardzo źle.
Mój biedny, strasznie biedny i...
Byłem jak ten liść oderwany w jesieni od drzewa. O, jakże ja cię kocham. Heleno?
Masz!
Na miły Bóg. Co to ma znaczyć? Pani Heleno!
Proszę natychmiast opuścić mój dom!
Ależ to był żart! Jak Boga kocham, to tylko żart!
Radzę panu opuścić natychmiast mój dom, dopóki Janka jeszcze nie ma!
W życiu się tak nie uśmiałem. Świetny kawał. Heluniu, Heluniu, nie gniewaj się. Zaraz ci wytłumaczę.
Ładnie mnie urządziłeś. Nie ma co mówić.
No, nie gniewaj się, stary. A widzisz, są kobiety, u których owe wypróbowane środki zawodzą.
Co to ma właściwie wszystko znaczyć?
Zaraz ci wszystko wytłumaczę i z góry proszę o przebaczenie dla naszego przyjaciela. To ja jestem wszystkiemu winien.
Ja nic nie rozumiem.
Zaraz zrozumiesz. A nim nastąpią wyjaśnienia, muszę się napić z naszym przyjacielem na pamiątkę jego sromotnej porażki po kieliszku tego francuskiego koniaku, na który on już od tak dawna ma apetyt. Zasłużyłeś rzetelnie na ten koniak, biedaku.
Ależ co to ma wszystko znaczyć? Janku, ja żądam wyjaśnienia.
Chwileczka cierpliwości. Skoczę tylko do mego pokoju po butelkę i zaraz przystąpię do rozwiązania tej maleńkiej intrygi, za którą z góry proszę cię o przebaczenie. Chwileczka, zaraz będzie koniak. Maleńka chwileczka.
Poszedł?
Poszedł po koniak?
Poszedł na pewno?
Mówię ci przecież, że poszedł po koniak. Grałaś bajecznie.
Nie połapał się.
Skądże?
Osioł!
W słuchowisku udział wzięli Kinga Matusia-Klasecka, Jacek Dragun i Daniel Lasecki. Całość akustycznie zrealizował Piotr Wierzchoń.